Mówiliśmy ostatnio o niezwykłej nocy, podczas której Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Była to noc sądu nad Egipcjanami, noc pierwszej Paschy, noc pośpiesznego, ale triumfalnego wyjścia ludu Bożego na wolność. Dzisiaj mówić będziemy o pierwszych krokach Izraela na pustyni. Od początku 13 rozdziału Księgi Wyjścia, Księgi Eksodus, czytamy: Pan tak powiedział do Mojżesza: poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Wszystko, co pierworodne, ma należeć do Boga. Podobnie dzisiaj wszystko, co pierwsze, ma być Bożą własnością. Bóg ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu, ma być kimś najważniejszym, kimś, komu dajemy to, co mamy najlepszego. Nasze zdolności, umiejętności, siły, nasz czas, samych siebie. Niestety, często jest tak, że nasz czas, nasze siły, umiejętności, zdolności angażujemy głównie, żeby zaspokoić swoje potrzeby materialne. Zabiegamy przede wszystkim o własne korzyści. O sprawach Bożych myślimy na końcu, gdy zostanie nam jakiś ochłap czasu, jakaś resztka sił. Przy takim ustawieniu priorytetów w naszym życiu niewiele, a właściwie nic wartościowego nie jesteśmy w stanie uczynić dla Boga. Zwróćmy uwagę, Bóg wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej i od razu wezwał tych, których uwolnił, do służby. Podobnie Jezus Chrystus, gdy wyzwala nas z niewoli grzechu, wzywa nas: pójdźcie za mną, oddajcie to, co macie najlepszego, w służbę na rzecz Bożego Królestwa. Dalej czytamy od 3 wiersza 13 rozdziału Księgi Wyjścia. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętajcie o tym dniu, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tymto dniu nie wolno jeść chleba kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib, gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim, dać im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Bóg zapowiada, że wprowadzi swój lud do ziemi obiecanej Abrahamowi i oczekuje, że Izraelici nigdy nie zapomną tego, co dla nich Bóg uczynił, wyzwalając ich z niewoli egipskiej. Dlatego Izrael ma obchodzić święto Paschy i święto Przaśników. Święto to ma zawsze otwierać kalendarz świąt żydowskich. Przypadać będzie zawsze na pierwszy miesiąc roku żydowskiego, miesiąc zwany Abib, a potem Nisan. Dalej czytamy: przez 7 dni będziesz jadł chleb niekwaszony, a w dniu 7 będzie dla ciebie święto ku czci Pana. Tylko niekwaszony chleb można jeść w czasie tych 7 dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego, ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. Prawda o znaczeniu święta Paschy i święta Przaśników ma być w Izraelu przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przaśny chleb pozbawiony jest kwasu, a kwas symbolizuje grzech. Znaczenie święta Paschy i Przaśników jest więc podwójne. jest nie tylko przypomnieniem cudownego wyjścia Izraela z Egiptu, ale jest także zapowiedzią ostatecznego uwolnienia całego ludu Bożego, wszystkich wierzących z niewoli grzechu. Zapowiedź ta urzeczywistni się, gdy Boży lud zostanie ostatecznie oczyszczony krwią prawdziwego baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. W końcowej części 13 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Najkrótsza droga prowadząca z Egiptu do Kanaanu wiodłaby z Memfis wprost do Gazy. Bóg jednak poprowadzi Izraela drogą dłuższą, ale bezpieczniejszą, tak żeby nieprzygotowany jeszcze do walki lud nie był narażony na potyczki z licznymi wrogami. Ktoś mógłby zapytać, przecież Bóg mógł przeprowadzić swój lud przez ziemię Filistynów w cudowny sposób. Dlaczego Bóg nie dokonał cudu, który pozwoliłby Izraelowi przejść przez terytorium wroga w sposób ponadnaturalny? Trzeba stwierdzić, że takie pytanie świadczy o zupełnym niezrozumieniu Bożych dróg. Niektórzy wierzący oczekują, że w ich życiu Bóg będzie rozwiązywał wszelkie sprawy w sposób ponadnaturalny, za pośrednictwem spektakularnych cudów. Ale Bóg nie działa w ten sposób. On czyni cuda tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to niezbędne, gdy jest to związane z Jego szczególnym planem. Nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie czynił cuda w każdej trudnej dla nas sytuacji. Musimy nauczyć się pokonywać trudności. Musimy przejść przez trudne doświadczenia, żeby stać się dojrzałymi, cierpliwymi, wytrwałymi chrześcijanami. W wędrówce Izraelitów przez pustynię będzie wiele trudnych chwil, wiele trudnych doświadczeń. Przeżycia Izraelitów mogą być dla nas wielkim przykładem, jak Bóg doświadcza i prowadzi tych, których pragnie nauczyć posłuszeństwa, wierności, dojrzałości, tych, których kocha i których chce zbawić. Czytamy dalej w wierszu 18. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Lepszym sformułowaniem, bliższym hebrajskiemu oryginałowi, byłoby stwierdzenie, iż Izrael wyszedł z Egiptu nie uzbrojony, lecz zorganizowany, w określonym szyku. Izraelici nie wyszli z Egiptu jako motłoch, jako niezorganizowany tłum, ale w szyku, w kolumnie. Jak się przekonamy, śledząc dalsze losy Izraelitów, ich wędrówka przez pustynię, mimo iż długa i uciążliwa, była w sposób niezwykły uporządkowana, zorganizowana. Jeszcze jedną ważną informację znajdujemy w 13 rozdziale Księgi Wyjścia. Czytamy w wierszu 19. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą. Jak wiemy z relacji Księgi Genezis, Józef wierzył w to, że Bóg doprowadzi kiedyś swój lud na powrót do ziemi ojców i przed kilkuset laty powiedział swoim braciom: gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I Józef, jak mówią końcowe słowa Księgi Genezis, poprosił Izraelitów: gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości. Teraz nadszedł czas, kiedy prośba Józefa może być spełniona. Mojżesz zabiera kości Józefa, by pogrzebać je w ziemi obiecanej. Ostatnie słowa 13 rozdziału Księgi Wyjścia brzmią następująco: wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam na skraju pustyni, a Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. Lud izraelski wyruszył w drogę, w głąb pustyni, którą nawet Mojżesz nazwał wielką i straszną. Ale Izraelici zostali obdarowani czymś wspaniałym, czymś wyjątkowym, Bożą obecnością, widzialną Bożą chwałą. Bóg prowadził ich w dzień w obłoku, a w nocy w słupie ognia. Jedyny raz w historii Bóg prowadził swój lud w tak niezwykły, cudowny sposób. Jego widzialna obecność była dla Izraelitów źródłem siły, nadziei i wiary podczas ich długiej, 40-letniej wędrówki przez pustynię. Opowieść 14 rozdziału Księgi Wyjścia rozpoczyna się następująco. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hahirot, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Nie jesteśmy dziś w stanie dokładnie określić, gdzie Izraelici rozbili na wyraźne polecenie Pana swój obóz. Wiemy jedynie, że było to gdzieś pomiędzy rzeką Nil a Morzem Czerwonym, niedaleko brzegu tego morza. Można powiedzieć, że wybranie takiego miejsca na obóz było zupełnie irracjonalne. Izraelici znaleźli się w pułapce, wydawałoby się w pułapce bez wyjścia. Ale Bóg miał w tym wszystkim, co się działo, swój plan. Czytamy dalej. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce Faraona i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę moją nad Faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że ja jestem Pan. I uczynili w ten sposób. Faraon z pewnością miał swoich szpiegów na pustyni. Zresztą trudno ukryć nawet na wielkim pustynnym obszarze ponad 2-milionowy tłum ludzi wraz z wielkimi stadami owiec i wołów. Do Faraona szybko dotarła więc wieść, że Izrael zabrnął w okolice Morza Czerwonego i znalazł się w pułapce. Czytamy dalej. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie Faraona i jego sług względem niego i rzekli: co żeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas Faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Faraon pytał sam siebie: jak to się stało, że wypuściliśmy z Egiptu tylu niewolników? I na czele setek rydwanów ruszył w pościg za Izraelem. Mogłoby się wydawać, że plagi, które tak niedawno Bóg zesłał na Egipt, powinny skłonić Faraona do pozostawienia Izraela w spokoju. Ale tak się nie stało. I Bóg będzie musiał doświadczyć Egipcjan jeszcze surowiej. Jeszcze raz Pan objawi swą moc, dowodząc, że w porównaniu z jego potęgą wszelka ludzka potęga militarna jest niczym. Faraon urządził pościg za Izraelem. Od 9 wiersza 14 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Egipcjanie ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. Wszystkie konie i rydwany Faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego pod Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się zbliżył Faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Jeźdźcy na koniach, uzbrojone rydwany, kilkaset rydwanów, całe wojsko Faraona mogą dokonać masakry tłumu bezbronnych ludzi. Przed Izraelitami Morze Czerwone, za nimi potężne wojska Faraona. Sytuacja bez wyjścia. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Czytamy. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Izraelici byli pewni, że czeka ich śmierć. Ich sytuacja była, wydawało się, beznadziejna. Z normalnego ludzkiego punktu widzenia rzeczywiście nie było dla nich nadziei. Ocalić mógł ich jedynie Bóg. Drogi przyjacielu, nie inaczej jest z nami. Sytuacja Izraelitów to obraz położenia, w jakim my się znajdujemy. Jesteśmy zgubieni z powodu swojej grzeszności. Nie ma dla nas wyjścia, nie ma ratunku, poza jedną, jedyną możliwością, iż z niewoli grzechu, spod przekleństwa śmierci, uwolni nas Bóg. Potrzebny jest nam Wybawiciel, ktoś, kto miałby moc, by wyrwać nas z tragicznego położenia. Dlatego nasz niebieski Ojciec posłał na świat Jezusa Chrystusa, swego jedynego Syna. I On, tylko On, może i pragnie nas zbawić. Bez Boga jesteśmy na straconej pozycji. Z Bogiem jesteśmy uratowani. Jesteśmy bezpieczni. Zbawienie jest dziełem Pana. Taka prawda krzyczy z kart zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Lud Boży nad Morzem Czerwonym bez interwencji Boga byłby zgubiony, ale z Bogiem jest bezpieczny. Czytamy w 13 wierszu 14 rozdziału Księgi Wyjścia. Mojżesz powiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, zbawienie, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Bóg będzie działał. On zbawi swój lud. Wszystko, co Izraelici muszą uczynić, to uwierzyć, zaufać Panu. Zobaczycie zbawienie od Pana, obiecuje Mojżesz. Pan będzie walczył za was, a wy bądźcie spokojni. Pan będzie walczył za was, a wy bądźcie spokojni. Tak, Pan jest zwycięzcą, jest Zbawicielem, przynosi nam pokój. Nie taki, o jakim mówi świat, ale swój, prawdziwy, głęboki pokój. Drodzy przyjaciele, podziękujmy Bogu z głębi serca za Jego zbawienie. Podziękujmy Mu za pokój, jaki wnosi w nasze serca, gdy przebacza nam nasz grzech. A jeśli jeszcze do tej pory nie w pełni Mu zaufaliśmy, uczyńmy to teraz. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.